Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Chełma. Mamy dzisiaj 11 września i obiecana piąta, ostatnia część serii drugiej fazy ucisku Jakuba. Dzisiaj pod tytułem, tak jak było przed chwilą w zapowiedzi, jak zresztą za chwilę zobaczymy na ekranie, pod tytułem Izrael początkiem Królestwa Bożego na ziemi, z takim tekstem towarzyszącym z Izajasza 2,4 i przykują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Treść tego wersetu jak najbardziej pasuje do początku Królestwa Bożego, które od Izraela będzie niebawem zakładane na całej ziemi. A więc przechodzimy do właściwej treści o Izraelu jako początku Królestwa Bożego dla całej ludzkości, na całej ziemi, dla wszystkich. Tak jak mówiliśmy wcześniej w pozostałych częściach, druga faza ucisku Jakuba, w skrócie drugi Jakub, tak sobie go ją nazywam, doprowadzi Izrael cielesny do stanu, w którym zrozumie on swój błąd w postaci odrzucenia Jezusa. Jednak z powodu zatwardziałości ich serc będą do tego potrzebne bardzo dramatyczne wydarzenia drugiej fazy ucisku Jakuba, o których mówiliśmy w części trzeciej. Wtedy tytuł był Atak na Izrael. Tam te rzeczy były pokazane. O ich zatwardziałości możemy przeczytać w Rzymian 11, szczególnie w wersetach 7 do 10. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Mamy potwierdzenie, że nie osiągnął. Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Tak mówi Paweł w innym fragmencie tego samego listu do Rzymian. Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Jak widzimy z tego fragmentu z 9 rozdziału, jak również z mojego komentarza w nawiasie, szukał, ale nie osiągnął usprawiedliwienia przez zakon. Ale wybrani osiągnęli, pisze dalej Paweł. Oczywiście nie osiągnęli wybrani, nawet ci wybrani przez zakon, tylko przez Jezusa i wiarę w Jego okup. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha, czyli usposobienie, umysł, wola, serce, wszystko razem lub po fragmencie, jedna, dwie lub wszystkie te trzy rzeczy, umysł, wola, serce, tkwi w znaczeniu, jest znaczeniem usposobienia, czyli tego ducha. Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, albo twardego snu, albo otępienia, zależnie, który przekład weźmiemy. Oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl zawsze. Małe wyjaśnienie na temat tego stołu. Stół to oczywiście prawda jako pokarm. Tak jak stół literalny służy do podawania pokarmu, z którego to stołu się go czerpie, tak tutaj on reprezentuje prawdę jako pokarm, która z powodu wad Żydów, szczególnie pychy, wyniosłości, arogancji, samowystarczalności, pogardy dla tych, którzy narodem żydowskim nie byli, nie rozwinęli odpowiednich cech charakteru, żeby nadawać się do przejścia z Izraela cielesnego do duchowego. Z tymi wszystkimi wadami ten stół, prawda podawana przez naszego Pana i apostołów, stał się dla nich sidłem, siecią, zgorszeniem i zapłatą za to, że taki charakter, takiego ducha rozwinęli. I w takim stanie nie nadawali się do Izraela duchowego, gdzie w relacji z Bogiem potrzebna jest, są takie rzeczy jak pokuta, wiara, cichość, pokora, świadomość własnej grzeszności i potrzeby pomocy z zewnątrz, której większość Żydów w ich mniemaniu nie potrzebowała. Dlatego nasz Pan kiedyś powiedział, że zdrowi we własnym mniemaniu nie potrzebują lekarza. Dlatego chodzi do tych, którzy są chorzy we własnym mniemaniu, uznani za chorych, bo tacy szukają jakiejś pomocy, jakiegoś lekarza, którym Jezus dla nich chciał być. Nie posiadając tych niezbędnych cech, większość narodu nie umiała rozpoznać w Jezusie tego, który był ich jedyną nadzieją na to, czego pod zakonem szukali. Widzieli tylko doczesne i ziemskie obietnice. To jest ten pochylony grzbiet. Grzbiet ich pochyl zawsze. Niech zawsze, w wyniku takiej postawy, jaką w sobie rozwinęli, patrzą w dół na to, co na ziemi, co doczesne, na robaki, ale nie na ptaki fruwające wysoko w niebie, ponieważ z powodu rozwinięcia tych wymienionych wad, pychy, wyniosłości, arogancji i tak dalej, i z powodu braku tych cech, które niżej na niebiesko mam tutaj wypisane, pokuta, wiara, cichość i tak dalej, nie byli w stanie zauważyć piękna w przekazie, jaki Jezus i apostołowie mieli dla nich. Jak pamiętamy z części trzeciej, przyjęcie Jezusa do ich serc nastąpi z poczuciem ogromnego żalu i płaczu. I ten żal i płacz będzie ostatnim aktem bolesnej historii tego narodu i pierwszym aktem ich nowej historii jako narodu, od którego Bóg rozpocznie zaprowadzanie na ziemi Królestwa Bożego. Posłuchajmy, co przy okazji powrotu Izraela do łaski Boga Paweł pisze już nie tylko o Izraelu, ale o całej ludzkości w Rzymian 11. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść, czyli na zawsze odpaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do Boga, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, czyli przyjęcie pogan do społeczności Bożej, o ileż bardziej ich pełnia. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Tym właśnie będzie. Dlatego czekamy na moment rozpoznania przez Izrael w Jezusie tego Zbawiciela, na którego czekali i wciąż czekają, bo to oznacza także zmartwychwstanie dla całej ludzkości. Dopiero wtedy zaczną się wypełniać obietnice dla Abrahama, że w jego nasieniu, którym także jest nawrócony cielesny Izrael, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Zauważmy, cielesny Izrael jest częścią nasienia, przez które Bóg będzie błogosławił cały świat ludzkości. To nie tylko klasy duchowego Izraela, te pokazane w gwiazdach, które idą do nieba, oraz te pokazane w piasku, które będą na ziemi godni przedstawicielami tego niebieskiego królestwa, ale także nawrócony, podkreślam, nawrócony, nawrócony, nieobecny Izrael. Czytamy tę obietnicę z pierwszej Mojżeszowej. Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem i będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić. A tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To, co wytłuściłem, to w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, także dotyczy Izraela cielesnego. W Tobie, w cielesnym Izraelu, nawróconym do Jezusa, który rozpoznał Jezusa, będą także błogosławione wszystkie narody ziemi. I dalej cytat. Błogosławiąc będę Ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie. Tu w tych gwiazdach nie jest pokazany cielesny Izrael, tylko malutki statku i wielka kompania, tylko duchowy Izrael. Ale potem mamy także jeszcze rozmnożenie tego potomstwa Abrahama jak piasek na brzegu morza. I tutaj wchodzą klasy godne, a także cielesny Izrael nawrócony już. Taki, który rozpoznał już Jezusa. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie, tym niebiańskim, gdzie nie ma Izraela cielesnego, ale także i w tym piasku na brzegu morza, w którym już on jest, będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Tak mówił Bóg do Abrahama ileś lat temu. Przechodzimy teraz do Zachariasza 14 rozdziału, który będzie naszym głównym fragmentem biblijnym, gdzie będziemy analizować dzisiejszy temat. Trzy pierwsze wersety. Oto nadchodzi dzień Pana, albo JHWH, zostanie podzielony Twój łup pośród Ciebie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan, albo JHWH, i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Te trzy wersety akurat były już we wcześniejszych częściach. Pokazują one początkowe sukcesy hord Goga i Magoga, no i początek reakcji Boga, który przez jakiś czas nie będzie reagował, stąd sukcesy Goga i Magoga, ale w odpowiednim momencie przestanie nie reagować i zacznie reagować i będzie zacznie walczyć z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. I werset czwarty, już właściwa nasza dzisiejsza analiza. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalem od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Bardzo ciekawy werset. Przedziwne rzeczy. Oczywiście nie będą działy się literalnie, tylko symbolicznie i będziemy chcieli to zrozumieć, co też ten symbol oznacza. Ten werset będzie pojawiał się na ekranie chyba jeszcze ze trzy albo nawet cztery razy i za każdym razem będziemy inny jego fragment chcieli zrozumieć. Ten fragment, który nas będzie interesował na danym slajdzie, to ten jest wytłuszczony. Jego nogi staną ciekawią nas w tej chwili. Co to za nogi? Czyje to nogi? Nie są to nogi Jezusa, lecz nogi Boga Jehowy. Co potwierdza werset 3, przed chwilą odczytany. Potem wyruszy JHWH, Pan, ale JHWH w oryginale, i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy, tam w czasach Starego Testamentu. A do tego dodajmy Izaja 66,1, powtórzone także potem w Dziejach Apostolskich. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Połączenie nieba i ziemi osobą Boga, nie, Bóg siedzi w niebie, ale nogami opiera się o ziemię, oznacza Jego łaskę i panowanie nad ziemią, czego dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie widać na ziemi boskich nóg. Bóg swoimi nogami nie opiera się o ziemię. Ona nie jest podnóżkiem Jego nóg. Mamy tu bardziej widoczne nogi szatana, Boga tego świata, ale niebawem to się zmieni. Znikną nogi szatana i ponownie zaczną powracać nogi Boga i Jego łaska i panowanie nad ziemią zostanie przywrócone w Królestwie Bożym na ziemi, które jest bardzo, bardzo blisko, widząc po tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się wokół Izraela. Piękno ziemi, gdy znowu staną na niej nogi Boga, mamy równie pięknie pokazane w innym fragmencie, w Izajasza 60:13. Chwała Libanu, pod tym chwałą Libanu rozumiemy sprawiedliwość klas Lewitów, którzy będą reprezentować ziemskie królestwo tutaj na ziemi. Ta chwała Libanu przyjdzie do ciebie, czyli do Jezusa i malutkiego statka. Tak Bóg mówi do Jezusa. Mówi, jakich pomocy, narzędzi udzieli Jezusowi i Kościołowi, malutkiemu statku, żeby mogli upiększyć tą ziemię. I przyjdą razem cyprys albo jodła, różne tłumaczenia, różnie to drzewo nazywają, sosna oraz bukszpan, na ozdobę miejsca mojej świątyni, bo miejsce nóg moich chcę okryć chwałą. Tak mówi tu Bóg. Jeśli ktoś się dziwi, dlaczego mówi o drzewach, które będą chodzić i jednocześnie okryją chwałą, ozdobią miejsca, na których Bóg opiera swoje nogi, no to oczywiście niech pomyśli, niech sobie przypomni o tym, że Biblia zawsze używa wielu różnych symboli. I pod tymi drzewami nie ukrywają się drzewa jako takie, ale trzy klasy, jakich Bóg użyje, jakie da Kościołowi, Jezusowi i Kościołowi do dyspozycji, żeby zaprowadzili na ziemi porządek, przywrócili piękno. Więc trzy klasy, a nie trzy drzewa, będą użyte przez Jezusa i Kościół do zaprowadzenia na ziemi Królestwa Bożego i upiększenia oparcia dla Jego nóg. Zauważmy, jak to pięknie mówi, bo miejsce nóg moich chcę okryć chwałą, na ozdobę miejsca mojej świątyni. To są te trzy klasy w tych drzewach pokazane. Pewnie w tym przypadku drzewa pasowały Bogu jako symbole tychże klas, ponieważ drzewo, ładne drzewa, krzewy posadzone upiększają, prawda? Ileż to pięknych ogrodów ludzie podziwiają. Dlatego też ta symbolika tu jest bardzo właściwa, że nie ukrył Bóg tych klas, których będzie używał w innych symbolach, tylko w symbolach drzew. No bo mówi o ziemi, którą chce upiększyć, ozdobić, żeby była ładna, bo on tam ma swoje nogi, chce na tej ziemi ponownie oprzeć. Kolejny fragment z czwartego wersetu. Jego nogi staną, to już omówiliśmy, ale teraz nas ciekawi w owym dniu na Górze Oliwnej. No i potem kolejne fragmenty za chwilę też przejdziemy. Teraz nas interesuje, w owym dniu one staną na Górze Oliwnej. W owym dniu, czyli kiedy? W wieku tysiąclecia. Już chronologicznie w nim żyjemy, ale praktycznie dzieją się jeszcze rzeczy Starego Świata. Na górze, czyli w królestwie, bo góra to królestwa, a że ta góra jest oliwną górą, no to w królestwie światła, pokoju i błogosławieństw. Dlaczego w królestwie światła, pokoju i błogosławieństw? Bo takie jest znaczenie oliwy w Biblii. Oliwa jest symbolem światła, jest źródłem światła, do tego służy. Jest symbolem pokoju, była używana do namaszczania pewnych osób do wykonywania różnych prac, misji, funkcji i jest także symbolem Ducha Świętego jako przewodu błogosławieństw Bożych. A więc Góra Oliwna to nie jest jedna góra, którą Bóg się zainteresuje, tylko całe Królestwo Boże na ziemi. Nazwane Górą Oliwną, żeby pokazać Królestwo, które będzie pełne światła, pokoju i błogosławieństw, zgodnie ze znaczeniem oliwy. Dlatego właśnie ta góra, a nie żadna inna, pojawia się tutaj jako symbol w Zachariasza 14:4, ale nie jest to jedyny powód. Jeszcze jest inny powód, dla którego ta góra oliwna tu się pojawia. Jaki? Mamy jeszcze wyjaśnienie Pawła z Rzymian 11 rozdziału o drzewie oliwnym i jego dwóch rodzajach gałęzi. Niektóre zaś z gałęzi zostały odłamane, A ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia tłustości drzewa oliwnego. Czyli stałeś się, ty, poganinie, stałeś się uczestnikiem bogatej, korzennej obietnicy dla Abrahama, że w jego nasieniu będą błogosławione kiedyś wszystkie narody. I dalej kontynuuje apostoł, bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. I to wszczepienie było i w wieku Ewangelii do duchowego Izraela. Żydzi, chociaż jako naród odcięci jako gałęzie z tego drzewa, byli ponownie, mogli być ponownie wszczepiani do kościoła przechodzić. Brat Johnson jest jednym z takich. Żyd z urodzenia, ponownie wszczepiony, gdy poznał Jezusa. Ale to wszczepienie to także przywrócenie ich jako naród, gdy już ich narodowe zaślepienie ustąpi i rozpoznają Jezusa, zaszczepienie ich ponownie jako naród w to drzewo oliwne, bo to wciąż jest ich drzewo. Zobaczmy, Jeremiasz 11 rozdział, który się na dole wyświetla. Pan nazwał cię zielonym drzewem oliwnym. Cię, Izrael cielesny. Pięknym, dającym piękny owoc, ale wśród huku wielkiej burzy rozpalił nad nim ogień. Połamane są jego gałęzie. Pan zastępów bowiem, który cię zasadził, zapowiedział przeciwko tobie to nieszczęście z powodu niegodziwości domu Izraela i domu Judy, którą popełniły na własną szkodę, aby mnie pobudzać do gniewu, paląc gadzidło Baalowi. Zauważmy ciekawą rzecz. Jeremiasz mówi o tym drzewie oliwnym jako narodzie żydowskim. Mówi o pewnym gniewie Boga z powodu ich niewierności, palenia kadzidła Baalowi, ale zauważmy, że ani tutaj, tak, mam tu, Jeremiasz mówi o łamaniu gałęzi, Paweł mówi także o wyłamywaniu tych naturalnych gałęzi i wszczepianiu w ich miejsce innych, ale zauważmy, że ani w jednym, ani w drugim fragmencie działania Boga wobec tego drzewa oliwnego, czyli wobec Izraela, nie polegają na zniszczeniu go jako drzewa, wyrwaniu go z korzeniami i pozbyciu się go, lecz polegają na wyłamywaniu jego pojedynczych gałęzi, nawet jeśli miała to być duża liczba takich gałęzi, i zastępowaniu ich dzikimi gałęziami, z jednoczesną możliwością ponownego wszczepienia tych naturalnych gałęzi, jeśli powrócą do stanu, w którym zawsze powinny się znajdować, jako te naturalne gałęzie. Zatem Izrael nie został jako drzewo usunięty, wyrwany z korzeniami, porąbany, spalony, tylko jego gałęzie są wymieniane na dzikie, ponieważ te naturalne izraelskie w wielu przypadkach okazały się nieprzydatne na razie, póki co, ale tak nie będzie zawsze. Znowu werset czwarty, wracamy ponownie do niego i teraz nas interesuje co? Położenie tej Góry Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalem od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. To nas nawet będzie teraz ciekawiło. Że Góra Oliwna rzeczywiście leży we wschodniej części Jerozolimy. Na mapce obok możemy zauważyć jej położenie. Na czerwono po angielsku, prawda? Tak w pionie. Mount of Olives, Góra Oliwna. Jest, jak widzimy, wyraźnie na wschód od Jeruzalem. Ale chociaż leży rzeczywiście na wschód od miasta, to ten kierunek ma także zapewne znaczenie symboliczne. Stan niełaski, odrzucenia, przekleństwa, potępienia, gdy na ziemi nie ma nóg Boga. Mówiliśmy o kierunku wschodnim już wcześniej, wtedy przywoływaliśmy Kaina z 1 Mojżeszowej 4,16, który po wypędzeniu z Edenu poszedł właśnie na wschód od ogrodu Eden, stan niełaski, odrzucenia, potępienia. I mówiliśmy także w naszej serii tutaj już z Ezechiela 39 o grobach Goga i Magoga, które także miały być umiejscowione na wschód od morza. Znowu nie chodzi o geograficzne miejsce na wschód od morza, gdzie te groby będą, Goga i Magoga, tylko chodzi o stan, w jakim oni po zniszczeniu się znajdą, w stanie niełaski, odrzucenia, przekleństwa, potępienia za to, co chcieli zrobić w Izraelu i co początkowo im się nawet będzie udawało. Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i zachód. Oczywiście nie rozpadnie się literalnie. Bo co to byłoby za Królestwo Boże, gdy góry byłyby rozpadnięte w środku na wschód i zachód, tylko rozpadnie się w znaczeniu symbolicznym Królestwa. Tak? W znaczeniu symbolicznym, jako Królestwo. Dlatego, że to Królestwo na ziemi będzie miało dwie części, niebiańską i ziemską, którą Izajasz w drugim rozdziale, niebawem ten werset także przytoczymy, nazwie kolejno Syjonem i Jeruzalem. I w ten sposób powstanie wielka dolina, tworząc wielką dolinę, która się rozpadnie na wschód i na zachód. Możemy nazwać tą dolinę sferą błogosławieństw Królestwa Bożego, sferą restytucji, do której to doliny ludzie będą w ogromnej ilości szybko uciekać po ochronę przed tym, co ich spotkać może, jeżeli do tej doliny nie uciekną i się nie zreformują. Więcej o tym powiemy w wersecie 5, więc za chwilę do tego powrócimy. Na razie przechodzimy do kolejnych fragmentów naszego wersetu, bo jeszcze mamy połowę góry, która cofnie się na północ, a połowa na południe. Co to będzie oznaczało, ta połowa góry, która idzie na północ? No z pewnością niebiańską fazę królestwa. Ta część góry przesuwająca się na północ reprezentuje niebiańską fazę królestwa, tam gdzie będą maluczkie statko, czyli Jezus z Kościołem i Wielka Kompania. Bo północ jest zawsze kojarzona w Biblii z Bogiem i z niebem. Te wersety to potwierdzają, wyświetlone, zobaczmy ich treść. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon, na krańcach północnych miasto Króla Wielkiego. Krańce północne, miasto Króla Wielkiego. Rozumiemy to samo przez się. I fragment z drugiego psalmu, 75. Nie podnoście wysoko swego rogu i nie mówcie wyniośle. Dlaczego? Bo nie wschodu, nie z zachodu i nie z południa przechodzi wywyższenie, lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa. Mamy wymienione trzy wschody, o przepraszam, trzy kierunki, nie wschody, trzy kierunki, trzy strony świata, wschód, zachód i południe. I nie brakuje północy, ale zamiast północy jest Bóg. Czy nie jest to sugestia, że Bóg i północ to to samo? Po wymienieniu trzech stron świata, z których wywyższenie nie przychodzi, i nazwanie Boga jako źródłem tego wywyższenia lub też poniżenia, no bo on jest tym sędzią, zostaje tylko kierunek północny. Także wyraźnie mamy utożsamienie północnego kierunku z Bogiem. No i jeszcze mamy jeden fragment o Lucyferze. Ty mówiłeś w swoim sercu: wstąpię do nieba ponad gwiazdy Boga, a wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Takie marzenie miał Lucyfer i w ramach tego marzenia chciał wejść na krańce północy, żeby być równym Bogu. Czyli znowu chciał iść tam, w tą stronę, która jest utożsamiana w Biblii z Bogiem i z Nim kojarzona. A druga połowa góry miała się cofnąć na południe. Skoro północna to niebiańska, co możemy biblijnie udowodnić i właśnie to zrobiliśmy, to południowa już bez żadnych dowodów, bo nie ma na to wersetu, że południowa przedstawia ziemską fazę królestwa, no ale nie może być już nic innego dla tej południowej części. Więc południowa część góry kontrastowo będzie reprezentowała, musi reprezentować ziemską fazę królestwa, czyli godnych, doskonałych przedstawicieli niewidzialnej fazy niebiańskiej, którzy tutaj na ziemi będą reprezentantami niebieskiego królestwa Jezusa, Kościoła, ponieważ oni będą w niebie i nie będą przez ludzkość fizycznie widziani ani słyszani. Taki będzie początek Królestwa Bożego w jego dwóch częściach: północnej i niewidzialnej w niebie oraz południowej i widzialnej na ziemi. A będzie to w celu błogosławienia wszystkich żyjących i nieżyjących ludzi błogosławieństwami restytucji w tej dolinie, jaka powstanie po rozpadnięciu się tej góry na pół i po przesunięciu się, symbolicznym oczywiście, w te dwa kierunki, północny i południowy. I werset 5. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Cała ludzkość będzie uciekać do tej doliny, bo będzie to dolina błogosławieństw, dolina królestwa, i będą uciekać do tej doliny w jego obydwu częściach. Oczywiście będąc częścią części południowej, tutaj na ziemi. Ale to będzie jedno królestwo. Zarząd na górze, realizacja na dole. Zauważmy, jak czule Bóg nazywa te góry moje góry. Będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami. Tak? Utożsamia się jak gdyby to dwa królestwa, tam w niebie i to na ziemi, ale to jest dolina między nimi, a to jest jedno wspólne królestwo Boże. Każdy potrzebujący ochrony i pomocy w reformowaniu swego charakteru znajdzie w tejże dolinie błogosławieństw, między tymi górami Boga, pomoc. Zobaczmy, jak o niej pisze ładnie Izajasz 32. Oto król, który będzie Jezus z Kościołem, maluczkim statkiem, będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta, godni, przedstawiciele tutaj na ziemi, tegoż królestwa niewidzialnego, według prawa będą panować. I będzie każdy z tych książąt panujących tu na ziemi, jak kryjówka albo osłona przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą albo burzą, czyli będą ochroną dla ludzi. Ale dodatkowo, poza tą ochroną, będą także strumienie wód na suchym stepie, czyli ożywieniem dla tychże ludzi, których będą ochronić. Jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej albo wyschniętej. Jest to jedno trzecie porównanie. Jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej albo wyschniętej, czyli siłą, bo skała to siła, siłą dla omdlałych z powodu upadku. By ostatecznie stać się cielcami. Zobaczmy, jak Malachiasz o tym ładnie pisze. 4.2 albo 3.20, zależnie jakie tłumaczenie Biblii będziemy mieli, możemy ten tekst Malachiasza znaleźć, ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wtedy wyjdziecie i będziecie skakać jak cielce tuczne. Skąd to porównanie do tych tucznych cielców? Ano z tego, że cielec, tuczne zwierzę, bardzo dużo tłuszczu mające, jest symbolem w Biblii doskonałego człowieczeństwa, doskonałego człowieka. Jezus jest właśnie jako cielec pokazany w 3 Mojżeszowi w 16 rozdziale, gdzie mowa o ofierze, o ofiarach z dnia pojednania, cielcu i koźle, tak zwanym pańskim. Cielec, w przeciwieństwie do kozła, dużo bardziej tłusty, okazały, symbol doskonałości. Kościół modlitwy stratu tutaj na ziemi, gdy jeszcze nie byli uwielbieni ani uzdrowieni, pokazani w koźle, odpowiednio dużo, dużo chudsi od swojego mistrza i zbawiciela. I znowu werset 5. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, już rozumiemy, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Dolina będzie sięgała aż do Azel, pewne miejsce geograficzne wymienione. Znowu na pewno nie chodzi o literalne miejsce, że aż do tego miejsca, a potem już nie będzie. Ta dolina sięgała, tylko chodzi o symboliczne znaczenie Azel, bo on znaczy oddzielony. A skoro oddzielony, to Bóg chce podkreślić, że ta dolina będzie sięgała aż do tych oddzielonych od Boga bardziej niż wszyscy pozostali. Czyli aż do tych najbardziej zdeprawowanych, buntowniczych. Najbardziej oddalonych od obrazu Boga. Najbardziej rozhuczanych w morzu niespokojnych mas ludzkich. Grupa ta jest także podkreślona w psalmie 68, 18 lub 19, zależnie od przykładu. Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś dary dla ludzi. Nie będę teraz wchodził tu w oddzielnym wykładzie, omawiam to. Mowa o naszym Panu, Jego uwielbieniu, o naśladowaniu naszego Pana, dlatego naśladowaniu naszego Pana przez tych, którzy przychodzą do Niego, poświęcają swoje życie, stają się Jego niewolnikami, stąd ci jeńcy do niewoli wzięci. No i dary dla ludzi, które On wziął. Usprawiedliwienie z wiary, spłodzenie z ducha, rozwijanie charakteru, pomaganie ludziom. Te wszystkie rzeczy, które On ma dla ludzkości. I z wieku Ewangelii, i z wieku tysiąclecia. I zauważmy, nawet dla buntowników, albo nawet dla opornych, aby Pan Bóg mógł w nich zamieszkać. Czyli ta działalność Boga przez Jezusa, któremu daje On różne dary, ma na celu ogarnięcie, uwzględnienie tej działalności ratującej ludzkość z upadku grzechu, nawet buntowników, nawet opornych, aby Bóg mógł w nich zamieszkać swoim duchem. Piękny psalm, który podkreśla, aż dolina będzie sięgała aż do Azel, aż do buntowników i opornych, żeby także ich naprawić, zreformować i dać im życie wieczne, a nie wysłać ich na wtórną śmierć ostatecznie. Będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Amos mówi o tym trzęsieniu. Zobaczmy słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa, miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego i czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego. Kiedy miał to widzenie? Na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. To jest to trzęsienie ziemi. Nie znamy szczegółów tego trzęsienia, ale skoro Amos używał go jako punktu odniesienia dla swojej wizji, którą miała, jak mówi, 2 lata wcześniej, i skoro później Zachariasz wspomina to trzęsienie ziemi i porównuje ucieczkę przed tym trzęsieniem do ucieczki do Doliny Restytucji, to musiało być to trzęsienie bardzo, bardzo wielkie. A ucieczka do tej doliny musiała być jedynym sposobem ocalenia dla ludzi. Tak jak ucieczka do Doliny Restytucji będzie jedynym ratunkiem dla grzesznej ludzkości i jedynym sposobem uniknięcia której śmierci przez poddanie się wpływowi prawdy, przez skorzystanie z pomocy, jaką klasy królestwa będą świadczyć w reformowaniu charakteru, w podnoszeniu się z upadku grzechu, niedoskonałości do ludzkiej doskonałości. I jeszcze raz werset 5, tym razem z powodu ostatniego zdania. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. To potem na początku ostatniego zdania jest mylące, ponieważ Bóg wcale nie przyjdzie potem, czyli po ucieczce ludzi do Doliny Błogosławieństw, lecz w jej trakcie. Gdy ludzie będą uciekać do tej doliny i będą korzystać z ochrony, jaka tam dolina będzie im dawać, to właśnie będzie przychodzenie przez Boga do nich z Jego wszystkimi świętymi. Więc lepiej niczego nie dodawać. Hebrajski nie ma tutaj żadnego okolicznika, żadnego potem. Po prostu stwierdza JHWH, mój Bóg przyjdzie. No i tak najlepiej byłoby pozostawić, bo to potem niepotrzebnie daje jakąś kolejność, prawda? Najpierw ucieczka do doliny, a potem przyjście Boga z Jego wszystkimi świętymi. Ci wszyscy święci to członkowie malutkiego statka, prawda? Kościół, który będzie błogosławił, czyli to potem, jak przed chwilą, za chwilę, jak zauważyliśmy, skreśliło się nagle, prawda? Już jest przekreślone. Lepiej, żeby go nie było w naszych biblijnych wersetach w 5 wersecie. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Pisze Paweł. Święci. Członkowie malutkiego statka. Wspomina te słowa wtedy, gdy pewne nieporozumienia miały miejsce między braćmi i on mi zwraca uwagę, że kiedy święci będziecie sądzili świat, a swoich własnych spraw tutaj nie umiecie załatwić, tylko aż do sądów świeckich się udajecie. Albo inny fragment, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, ci święci tutaj nazwani są aniołami, to są ci sami, którzy są świętymi u Koryntów albo w 5 wersecie Zachariasza. Wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały, będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. O tej dolinie Płodysko traktuje także Psalm 84 i cały 85, ale przeczytam tylko ten fragment krótszy z 84. Błogosławiony człowiek, którego siła jest w Tobie, w którego sercu są Twoje drogi. Przechodząc przez Dolinę Baka, albo możemy to także przetłumaczyć przez Dolinę Płaczu, czynią ją źródłem, jakby przez wczesny deszcz okrytą błogosławieństwem. Rosną z mocy w moc, czyli dochodzą do pełni doskonałości, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Bo ujrzenie prawdziwego Boga na Syjonie będzie dowodem napełnienia się Duchem Bożym, osiągnięcia doskonałości, bez której to doskonałości nie można Boga oglądać, ponieważ jest kontrast, konflikt między naszym duchem, w umyśle, woli, sercu, naszym stanem naszego umysłu, woli i serca, a tym, co reprezentuje Bóg. Osoby nie takiego ducha nie mogą Boga zobaczyć. Więc w ten sposób jest bardzo ładnie pokazana, jak ta dolina początkowo Baka, płaczu, gdzie ludzkość będzie uciekała, przestraszona, co się z nimi będzie działo, będą się dla nich stawała ta dolina źródłem jakby przez wczesny deszcz okryty błogosławieństwem i będą rośli z mocy w moc, aż się staną w pełni doskonali, jak tuczne cielce potrafiące skakać, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie, bo w duchu, w myśli, woli i sercu będą gotowi Go zobaczyć, będą mogli Go zobaczyć. Przechodzimy zatem dalej. Kolejne dwa wersety. A w tym dniu, czyli wieku tysiąclecia, nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności. Będzie jeden dzień. Jeden dzień, jeden taki okres w planie Boga. Jedno tysiąclecie. Innych szans Bóg nikomu nie da w tysiącleciu. Zna go Pan. Nie dzień i nie noc, a o wieczornej porze nastanie światło. Dwa pierwsze użycie słowa dzień w tym wersecie, w pierwszej linijce właściwie, jak to odnoszą się do okresu czasu, do wieku tysiąclecia. W tym dniu, wieku tysiąclecia, i będzie taki tylko jeden dzień, jeden taki okres. Natomiast w drugiej linijce mamy mowę nie dzień, nie noc, to tutaj jest już kontrast między dniem a nocą, czyli chodzi o pory dnia i pory wieczorne, prawda? Pora dzienna to światło, a pora wieczorna, noc to ciemność. Więc mówi, że będzie nie dzień, nie noc, a o wieczornej porze nastanie światło. Określenie nie dzień, nie noc, czyli nie będzie to ani w pełni jasny czas, ani w pełni ciemny, tylko trochę ciemny, a trochę jasny. Dlaczego takie dziwne stwierdzenie? Dzień trochę ciemny, trochę jasny, a dodatkowo jeszcze im bliżej wieczora, to coraz jaśniej. Jest to opis stanu ludzkości w trakcie restytucji, przechodzącej restytucji. Gdy ci, którzy żywo wejdą do królestwa, zrobią pewien postęp na drodze restytucji, to jak gdyby symbolicznie wniosą więcej światła, doskonałości tutaj na ziemię. Stanie się jak gdyby jaśniej. Mroki, cienie grzechu i upadku będą znikać. Ale kolejne pokolenia, albo najpierw pierwsze pokolenia wyprowadzane z grobu, od razu tą średnią ilość światła obniżą, Powstaną bardzo niedoskonali, grzeszni i upadli. Znowu zrobią pewien postęp, znowu zrobi się więcej trochę światła, ale znowu kolejne grupy pokoleniami z grobu wyprowadzane będą obniżały tą średnią ilość światła i tak przez te wszystkie setki lat wieku tysiąclecia. Aż w końcu pod koniec tego wieku tysiąclecia, czyli o wieczornej porze, zostanie tylko pełne światło. Dlaczego? Bo wszyscy ludzie już zdążą do tego momentu wstać i zrobić na tyle odpowiedni postęp, że stanie się jasno. Pełna doskonałość na ludzkim poziomie, bez mroków grzechu i niesprawiedliwości. Zauważmy pozorną sprzeczność w ostatnim fragmencie zdania 7. A o wieczornej porze nastanie światło. Przecież w normalnym kolei rzeczy, w normalnej kolei rzeczy wieczorem jest coraz ciemniej, aż w końcu staje się całkowicie ciemno, bo przychodzi noc. A tyle w ciągu dnia będzie trochę ciemno, trochę jasno, ale wieczorem już będzie całkiem jasno. Czyli widać, że jest to tylko i wyłącznie symboliczne stwierdzenie, a nie naturalne. Nie spodziewajmy się w królestwie takich dni, gdzie będzie szarawo w ciągu dnia, a im bliżej wieczora, tym będzie coraz jaśniej. Symboliczny opis procesów restytucji, nic więcej. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie, czyli narody, bo to są to samo, narody, królowie, doskonali ludzie, ziemi, a królowie ziemi wniosą do Niego swoją chwałę i cześć. W dzień Jego bramy, czyli możliwości wejścia do tego królestwa, nie będą zamknięte, bo nocy grzechu i śmierci tam nie będzie. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. Żywe wody to oczywiście prawdy i błogosławieństwa restytucji, podnoszenie ludzkości. Z Jeruzalem, ziemskiej fazy królestwa, popłyną do dwóch mórz. Jedno na zachód, do Morza Śródziemnego, tu ten większy akwen na ekranie, który się wyświetlił, czyli do tych w procesie umierania. Czyli ci, oni, ludzie niedoskonali, grzeszni, ale żyjący. W procesie umierania potrzebują jak gdyby mniejszej pomocy. Natomiast na wschód do Morza Martwego, Morze Martwe, wiadomo, zasolone, bez życia, bardzo dobrze ilustruje tych w stanie śmierci, którzy jak gdyby potrzebują jeszcze większej siły, większej pomocy, bo trzeba z grobu ich wyprowadzić. A potem, gdy się ich wyprowadzi, trzeba jeszcze nad nimi pracować. Czyli bardzo piękne mamy pokazanie, że te żywe wody, prawdy, błogosławieństwa, restytucji dotkną, dosięgną, dopłyną do tych w grobach, z których wyprowadzą ich, taka będzie siła procesów restytucji, a gdy ich wyprowadzą, będą dalej na nich oddziaływać, żeby ich podnosić do doskonałości, żeby nie pozostawić ich w stanie, w jakim będą tuż po wyprowadzeniu z grobu, bo co to komu da? Zmarły, wyprowadzony z grobu, będzie tak samo grzeszny i doskonały i tak samo godny tego, żeby ponownie do tego grobu wrócić, jak w momencie, kiedy umierał po raz pierwszy. Zatem, żeby nie było wątpliwości, Bóg pokazuje, żywe wody prawdy, procesy restytucji dosięgną tych w grobach i tych, którzy będą już wyprowadzeni, którzy za życia wejdą do królestwa albo będą wyprowadzeni, będą już żyli, ale nadal proces umierania będzie w nich obecny. Wciąż będą skażeni różnym grzechem, niedoskonałością, chorobami, jakie towarzyszą im w tym życiu. Trzeba dotrzeć z wodami żywymi i do grobów, do Morza Martwego i do ludzi w procesie umierania, chorujących i mających różnego rodzaju wady, których trzeba się pozbyć. I tak będzie w lecie i zimie, czyli cały czas, gdyż Bóg dzieli rok na dwie pory, tylko lato i zimę. Zobaczmy zapis z pierwszej Mojżeszowej. Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Prawda? Dzień i noc, całość. Zimno i gorąco, całość. Lato i zima, całość. Tylko te dwie pory roku Bóg bierze pod uwagę. To nie znaczy, że w czasie wiosny i jesieni ustaną, prawda? Nie ustaną nigdy. Będą zawsze działać, dopóki nie wykonają odpowiedniej pracy. Popatrzmy jeszcze przez kilka sekund na te wody, które z Jeruzalem płyną w obydwu kierunkach. Są to wody żywe, nazwane tak z tego powodu, że niosą życie. Niosą życie tym w grobach, w Morzu Martwym, w którym nie ma życia, i niosą życie także tym w Morzu Śródziemnym, które pięknie symbolizuje ludzi nie będących w grobach, ale skażonych grzechem, chorujących, cierpiących, którzy wymagają pomocy królestwa, które Bóg będzie niebawem na ziemi zaprowadzał dla wiecznego życia wszystkich ludzi. I werset 9. Przechodzimy do kolejnego wersetu. Pan, czyli JHWH, będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno jego imię. No, warto to podkreślić, ponieważ niestety tych bogów się narobiło dużo w historii ludzkości. Jehowa będzie wtedy Bogiem całej ziemi, nie tylko Żydów. I poza tym nie będzie żadnego innego Boga, ani żadnych innych bogów, czy to pogańskich, czy chrześcijańskich. Bo niestety jedni i drudzy mają ich bardzo, bardzo wielu. To nie są nie problem tylko z bóstwami i bożkami pogan. Oni może szybciej ich odrzucą niż chrześcijanie swoich bożków, których porobili w postaci Trójcy, czy w postaci świętych, których dowolnie według własnego ludzkiego uznania wynoszą na tak zwane ołtarze i czynią świętymi, każąc ludziom modlić się do nich, jak gdyby Bóg i Jezus byli niewystarczający. Cała ziemia zamieni się w równinę, werset 10, albo inna możliwość tłumaczenia tego początku tego wersetu, i otoczy całą ziemię jak równinę. Chodzi o Jerozolimę, ona otoczy. A od Geba aż do Rimmon, na południe od Jerozolimy, i podniesie się i zamieszka na swoim miejscu od bramy Beniamina aż do miejsca dawnej albo pierwszej bramy, do bramy narożnej i od wieży Hananaela aż do tłoczni królewskich. Nie powinniśmy sądzić, że cała ziemia stanie się równiną, bo oznaczałoby to likwidację wszystkich gór, ziemia płaska jak stół, no i taka byłaby piękna, a raczej nie. Poza tym Jerozolima ma otoczyć całą ziemię jak równinę, tylko od Geba do Rimmon, między tymi dwoma miejscowościami. Zaraz je zobaczymy na mapie. Na razie zobaczmy, co znaczą. Geba to wzgórze, a Rimmon to wyniesiony. Czyli mają to samo znaczenie. Mają podobne znaczenie, a to z tego powodu, że teren wokół Jerozolimy jest górzysty. I te dwa punkty wokół Jerozolimy wybrane, takie punkty górzyste reprezentują. Tak? Psalm 125 mówi tak o Jeruzalem. Jak Jeruzalem otaczają góry, a więc otaczają, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Ale nas ta pierwsza część interesuje, jak Jeruzalem otaczają góry. I między innymi ten Geba i Rimon też tam są. Zobaczmy. Geba i Rimon leżały na północ i południe od Jerozolimy. Widzimy je na mapce. Geba wyżej nad Jerozolimą, w kierunku północnym, Rimon niżej w kierunku południowym. Ale podane jest położenie tylko Rimon na południe od Jerozolimy. To, że Geba leżało na północ, jest pominięte. Dlaczego pominięte? No bo Bóg nie chce nic przez północny kierunek Geby pokazać. Boga tutaj Geba interesuje tylko z powodu swego znaczenia, że jest wyniesiony, tak jak Rimon. I zamienienie tych dwóch miejsc w równinę to poniżenie tego, co wcześniej było wyniesione. I jeśli do tego dodamy znaczenie kierunku południowego, który jako jedyny jest podkreślony, przypominam, Rimon na południe od Jerozolimy, podkreślone, gdzie leży, ale że Geba na północ nie, bo północ nie ma tutaj nic do odegrania, żadnej roli. Więc tylko podkreślony jest kierunek południowy, a jak pamiętamy, jest to królestwo w jego ziemskiej fazie, to logiczny wydaje się wniosek, że cała ziemia wokół Jerozolimy, która ma być zamieniona w równinę od Geby do Rimmon, oznacza usunięcie w południowej ziemskiej fazie królestwa wszelkich innych gór, wszelkich innych królestw. Tak, żeby zostało tylko to jedno, ogólnoziemskie, Królestwo Boże ze stolicą w Jerozolimie. Co oczywiście wiąże się z podniesieniem Jerozolimy, o czym także mówi ten werset i gdzie też za chwilę zajrzymy. Ale na razie jesteśmy tutaj. Także od Geby do Rimon będzie, od symbolicznej Geby do symbolicznego Rimon, będzie to, co otacza Jerozolimę, spłaszczone, zrównane. Wszystkie inne góry mają się obniżyć symbolicznie, żeby Jerozolima ma się podnieść. Tak w ten sposób jest pokazane pięknie zniszczenie królestw tego świata i wyniesienie tego jednego Bożego, którego Jerozolima jest pięknym symbolem i reprezentantem. Wracamy do tego wersetu. Czyli cała ziemia zamieni się w równinę od Geba aż do Rimon, to rozumiemy. I teraz to, co wytłuszczone. I podniesie się i zamieszka na swoim miejscu, mowa o Jerozolimie, od bramy Beniamina aż do miejsca dawnej, pierwszej bramy, do bramy narożnej i od wieży Hananaela aż do tłoczni królewskich. Czyli ta druga część, ta wytłuszczona na tym slajdzie, dotyczy odbudowy Jerozolimy w jej pierwotnej lokalizacji z jednocześnym wyniesieniem jej ponad inne góry. Prawda? Zauważmy, podniesie się i zamieszka na swoim miejscu. Potem jest pokazane te miejsca od czego do czego. Gdybyśmy chcieli tak zobaczyć, to jest taka bardziej przejrzysta mapka, opisana po angielsku, ale pokazuje te obramowania Jerozolimy i te bramy, które były, prawda? Te wszystkie punkciki, które mają wszędzie tą nazwę gate, gate, prawda, w piśmie, to są różnego rodzaju bramy, z których Żydzi korzystali wchodząc lub też wychodząc z miasta. Rysunek obok, który zaraz pokażę, przedstawia. Jest trochę, jest taka bardziej większa, dokładna topografia. Nie widać tak przejrzyście tych murów, wobec tego także pokazuje to po lewej stronie. Ale tutaj za to mamy naniesione niektóre punkty, o których wspomina werset 10. I tak, tutaj jest ta wieża Hananaela. Tutaj mamy pierwszą bramę, zwaną także starą bramą albo bramą narożną. Tak, tutaj także po angielsku pokazałem, która to jest ta stara, to jest ta na górze, Old Gate po angielsku zwana. Mamy także bramę Beniamina, albo druga nazwa, brama Efraima, bo nią można było wychodzić na tereny Beniamina i Efraima. Akurat tutaj leżały te tereny po tej stronie Jerozolimy, więc podróżni udający się do Beniamina albo Efraima korzystali z tej bramy, no i idąc, wracając z tamtych terenów, tą bramą wchodzili. No i jeszcze mamy tłocznie królewskie, które tutaj na dole po prawej stronie, gdzie żółta strzałka się pojawiła, się znajdowały. To są te cztery punkty wymienione przez proroka w wersecie 10. Jak mamy to rozumieć? Czy chodzi dosłownie, literalnie o te punkty, które będą odbudowane, wzniesione i ważne? Czy też jest jakieś znaczenie symboliczne? Tutaj tak się przyznaję, właśnie wskoczyło się moje przyznanie, że być może nazwy tych miejsc mają jakieś znaczenie symboliczne dla ziemskiej fazy królestwa. Na przykład mogą mieć jakieś znaczenie w odniesieniu do charakteru ludzi, który będzie musiał być rozwinięty przez wszystkich, jeśli chcą być obywatelami tego królestwa. Ale w tej chwili nie potrafię tego odszyfrować. Więc to, że jest ich cztery, jest ciekawe. Prawda? Te cztery punkty są wymienione, bo mamy cztery główne cechy charakteru. I często nawet charakter Boga jest pokazany w czterech, na przykład zwierzętach. Wobec tego, naszą nie zawsze zwierzęta, bo i twarz ludzka tam się pojawia, no ale w czterech obiektach, prawda? Więc ta czwórka jest taka kusząca, że może to mieć związek z charakterem, z czterema głównymi zaletami charakteru, no ale nie będę filozofował, nie potrafię poszczególnych cech charakteru przypisać do poszczególnych miejsc, dlaczego miałoby to oznaczać to albo tamto, więc to zostawiam. Najważniejsze jest, że Jerozolima na pewno literalnie będzie odbudowana. Stanie się głównym królestwem na całej ziemi. Wszystkie inne obecne królestwa będą spłaszczone, tak jak mówiliśmy, od Geba do Rimon, a Jerozolima wyniesiona i Królestwo Boże będzie na całej ziemi. To jest dla nas najważniejsze. Czy toś jeszcze coś w tych nazwach się kryje, w tych czterech punktów Jerozolimy? Na dzisiaj nie wiem. O, zobaczmy, jak Izajasz mówi o tym wyniesieniu tego Królestwa Bożego. I stanie się w dniach ostatecznych, a dokładnie w ostatnim z dni, tak jest w oryginale, w ostatnim z dni, czyli w tym wieku tysiąclecia, że góra domu Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. I będą do niej zdążać, a dosłownie płynąć, co jest lepszym określeniem, bo pokazuje dużą ilość, nieustanny ciąg, potok ludzi do tego Królestwa. A będą do niej płynąć wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy na górę Pana, góra Królestwo, czyli stańmy się poddanymi Jego Królestwa, do domu Boga Jakuba, do godnych, którzy będą tutaj reprezentować niebiańską fazę Królestwa i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Nauczyli się chodzić ścieżkami prawdy i sprawiedliwości, doskonałości ludzkiej. Gdyż z Syjonu, czyli z niebiańskiej fazy, z tej północnej części góry, wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimy, czyli od godnych. Od ziemskiej fazy, południowej części królestwa, o której mówiliśmy jakiś czas temu, chwilę wcześniej. Po obudzeniu godnych, wszystkie narody udadzą się do Izraela z prośbą o ustanowienie u nich tego samego rządu, tym samym wchodząc pod nowe przymierze i tym samym stając się częścią Izraela, bo ostatecznie na ziemi będzie tylko jeden naród, Izrael, którego częścią będą wszyscy ludzie. Z jedną stolicą dla całej ziemi, Jerozolimą, która z tego powodu jest dobrym symbolem, reprezentantem Królestwa Bożego na całej ziemi. Jedna stolica. Nie potrzeba więcej stolic, tak jak dzisiaj mamy. I wzajemne oskarżanie się, zazdroszczenie i toczenie wojen między poszczególnymi stolicami, która lepsza, ważniejsza albo godniejsza. Werset 11. I będą w niej mieszkać, a nie będzie już przekleństwa albo klątwy. Jerozolima będzie mieszkać w pokoju albo bezpiecznie, bo też tak można to przetłumaczyć. Pod nowym rządem Chrystusa, który reprezentowanym przez godnych, Jerozolima, Królestwo Boże na ziemi i wszyscy potomkowie Adama i Ewy, już bez różnicy narodowościowej, czy to z obecnych Żydów, czy z obecnych pogan, bo nie będzie już narodów, lecz tylko jeden rodzaj ludzki, będą mieszkać w pokoju i bezpiecznie, bo klątwy już nie będzie i to dla nikogo, ani dla Żyda dzisiejszego, ani dla dzisiejszego nieżyda, czyli tak zwanego poganina. Objawienie bardzo pięknie to podsumowuje, więc zacytuję ten dłuższy fragment. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Mamy je jeszcze. Symboliczne pierwsze niebo i ziemia przemijają. I niech sobie odchodzą. I morza już nie ma, czyli tej rozhuczanych, buntowniczych mas ludzkich, którzy są niezadowolone, protestują, machają pięściami i krzyczą. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem. O, to jest właśnie tak, nowe Jeruzalem. Miasto święto, nowy rząd dla ludzkości, dla całej ludzkości, wstępujący z nieba od Boga, przygotowany jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos strony mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa to są wierne i prawdziwe. Oto wszystko nowym czynię. Wspaniała perspektywa i obietnica Biblii. I na zakończenie, podobnie jak zaczynaliśmy ten wykład. I przykują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Nie będą się już przygotowywać do bitwy, ponieważ Królestwo Boże, założone tutaj na ziemi, będzie dla błogosławienia wszystkich wiecznym życiem, a nie wieczną walką, rywalizacją, zazdroszczeniem. Skończą się wszystkie boleści, cierpienia całej ludzkości, jakie obecnie przeżywamy, ale przeżywamy je tylko po to, żeby wyciągnąć z nich odpowiednią lekcję. I kiedyś, kiedy staniemy na własnej próbie, kiedy pobiegniemy do tej doliny między tymi dwoma górami, to żebyśmy w tej dolinie mogli podnieść się do góry, do doskonałości ludzkiej, żebyśmy nie bronili swoich grzechów, upadków, niedoskonałości, które mamy w genach, po rodzicach, dziadkach, pradziadkach i które może sami jeszcze rozwinęliśmy w naszym życiu, ale żebyśmy się chętnie tego wszystkiego pozbyli, bo to nam zagwarantuje życie wieczne, a tak Bóg, a Bóg właśnie to zaplanował dla ludzi, dla wszystkich, jeśli to tylko będzie możliwe, jeśli tylko będą oni tego chcieli, aby żyli wiecznie w doskonałych warunkach Bożego Królestwa. I w ten sposób nasz temat, część ostatnia się kończy tej serii o drugiej fazie ucisku Jakuba. Dziękujemy wszystkim za udział w tych naszych wykładach, za ich wysłuchiwanie i żegnamy się z nadzieją, że nie będziemy musieli długo czekać na realizację treści tej serii, szczególnie tych fragmentów, które mówią o założeniu Królestwa Bożego na całej ziemi, czyli części piątej głównie, ale także części poprzednich, bo część piąta nastąpi wtedy, kiedy wcześniej wystąpi czwarta, a więc rozpoznanie w Jezusie Zbawiciela przez Izrael, część trzecia, najazd Goga i Magoga, który też jest przed nami, tuż przed nami, a część pierwsza i druga, o której mówiliśmy, czyli o wydarzeniach prowadzących do tego ataku, właśnie przeżywamy i widzimy na to na własne oczy, kształtowanie się sił Goga i Magoga do nieodległego w czasie ataku na Izrael, który rozpocznie cały ciąg zdarzeń, bardzo szybko następujących jeden po sobie, który doprowadzi nas do Królestwa Bożego na ziemi, czego wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.